Odwyk, odcinek o końcu świata. Dziś będzie wreszcie. Zbierałem się do tego odcinka już od ponad roku i nie zrobiłem go z tego powodu, z jakiego większość ludzi nie zaczyna robić swojego pierwszego podcastu, swojej pierwszej firmy, albo się nie żeni, albo nie wyprowadza psa na spacer. Dlatego, że myślałem, że to jest zbyt za długi i za skomplikowany temat, żeby go tak robić tak z marszu, bez przygotowania długiego, i trzeba się porządnie przygotować i zrobić to dobrze, i to jest trudne. Więc w końcu, jakbym tak myślał ciągle, to bym tego nigdy nie zrobił, więc stwierdziłem, że no po prostu zrobię. Just do it, sobie pomyślałem. No to robię. I dzisiaj będzie o końcu świata. A będzie o końcu świata dziś z okazji nowego roku 2011. Whippy! No. Który nic szczególnego tam nie oznacza, ale za to jest fajny marketingowo, bo za rok już jest rok 2012 słynny, w którym kalendarz Majów przepowiedział koniec świata. Tak naprawdę nic nie przepowiedział ten kalendarz Majów, żadnego końca świata, tylko jakąś tam koniec okresu jakiegoś, bo oni liczyli świat okresami, się akurat wtedy kończył, wtedy się zaczyna. Nieważne, co mnie to obchodzi. W ogóle to jest ten. Zawsze tak jest, że im głośniej o czymś mówią, na przykład do końcu świata mającym nastąpić, tym mniej potem się dzieje. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, to niech sobie przypomni, co się działo w roku 1999, kiedy to wszyscy wpadli w wielką panikę, to znaczy właśnie na zachodzie, cały zachód, bo to ludzie tam tak lubią, nie wiem zresztą dlaczego, może i wszędzie, ja nie wiem, jak było na wschodzie, gdzieś tam, albo w Chinach. No więc wszyscy wpadli w panikę, bo będzie koniec świata nastąpi z powodu tego, że się liczniki przekręcają w programach komputerowych i tam, gdzie się dawniej w programach wprowadzało datę dwucyfrową, to teraz będzie problem, bo z roku 99 zrobi się rok 0 i wszystko zwariuje, komputery zwariują, wybuchną, wszystko wybuchnie nagle. Pieniądze znikną, wyparują, temperatura się podniesie o 35 stopni, na ulicach będą wrzeszczące staruszki zabijać młodych, spanikowanych, rwących włosy z głowy, przerażonych przechodniów i tak dalej, jakieś takie wizje. I to wszystko dlatego, że się przekręca licznik 99 na 0. No, i tak to jest właśnie. Aha, w ogóle jak się to skończyło? No nie, jak się nie skończyło, nic się nie stało, kropka. Nic. Po prostu najnudniejsze, co mogło być. Po prostu przyszedł nowy rok i nic. Dalej tu jesteśmy, wszystko jest jak było. No i tak się kończy przepowiadanie przyszłości przez ludzi, którzy nie wiedzą, o czym mówią. No, albo zajmowanie się, wyciąganie wniosków z błędów komputerowych przez ludzi, którzy nie napisali ani pół programu w życiu, którzy w ogóle nic nie wiedzą na ten temat. No. Tak, także tutaj teraz będzie odcinek po to zrobiony, o końcu świata, żeby dla ludzi, którzy są tacy jak wy. Zakładam, że większość ludzi przychodzi posłuchać znikąd, nie czytają Biblii, nie wiedzą, o czym jest ta Biblia. Trzeba ją całą przeczytać, żeby w ogóle móc powiedzieć o tym końcu świata, coś tam, cokolwiek. No, więc dla takich normalnych ludzi, żeby oni mieli blade pojęcie o tym, jak, co tu jest napisane w tej Biblii na temat końca świata, mniej więcej, żeby po prostu głupot nie wymyślali, albo żeby potrafili rozróżnić przynajmniej na jakimś takim podstawowym poziomie, kiedy ktoś ich robi w wała, albo kiedy panika taka typu rok 2000 powstaje, na niczym nie oparta, nie? Po prostu, żeby się nie dać przejmować niepotrzebnie, a z drugiej strony, żeby móc się zacząć przejmować, jakby już będzie potrzeba jakaś. No, więc to właściwie co cały odwyk. Więc tak, nie będzie tutaj szczegółów o tym, kiedy będzie koniec świata. To właśnie już zaczynam o tym mówić. Uwaga, zaczynam mówić. Nie podam szczegółów, kiedy będzie koniec świata. Z tego prostego powodu, że nie jestem Bogiem. Według Biblii tylko Bóg wie. Nikt więcej nie wie, nikt. Nawet sam Jezus mówił, że i nawet On nie wie. On to powiedział tak, dokładnie. W fragmencie w Ewangelii Mateusza. Cały przeczytam, bo jest fajny i tutaj będę tak czytał, żeby było lepiej do kamery. Pismo Święte, uwaga, czytam. A gdy siedział se na Górze Oliwnej, tak jak ja tu siedzę przed kamerą, przystąpili do niego uczniowie na osobności. No to tak jak do mnie przystępują. Mówiąc, bo ja nie mam uczniów, no ale przystępują, mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. I tu od razu widać, że to jest temat fascynujący i fantastyczny. To już wiadomo, że jak się spotyka takiego guru Jezusa, rabina młodego, wszystko wie, cuda robi, no to pierwsze, co się go pyta, to kiedy będzie koniec świata, nie? Nie to, czy ja będę w niebie, czy coś tam się będzie działo innego. Koniec świata, najważniejsze. Co jest w tym temacie, że tak ludzi to kręci ten koniec świata, no? Ja nie wiem, ale kręci. Nie kręci, kręci. Kiedy koniec świata, dawaj, pogadamy. No to dobra, no dobra, gadamy. I co powiedział Jezus? No i powiedział tak. Zaczął od tego, baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Od tego zaczął. Kurde, to samo, co ja powiedział. No ja mówię, to samo, mówię to po tym, żeby przede wszystkim, żeby was ktoś wała nie zrobił, powiedziałem. Potem robię ten odcinek, a Jezus powiedział, baczcie, żeby ktoś was nie zwiódł. Od tego zaczął. No i dobrze. Czyli jak widać po to, cała ta gadanie o końcu świata jest, żeby przede wszystkim ostrzegać przed głupotami. Żeby się nie dać nabrać. Albowiem, mówię dalej, wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, że to już koniec świata. Bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. I to też ważna uwaga. Jak się gdzieś dzieją wojny, coś tam, przewroty, Hitler napada na Polskę i tak dalej, to jeszcze nie jest koniec świata. To się musi zdarzyć wcześniej, ale to nie jest koniec. Koniec nie przyjdzie przez wojny, inaczej mówiąc. O. Ja się zastanawiam czasami, jak sobie o historii coś czytam, albo oglądam, albo słucham, jak się czuli wtedy na przykład chrześcijanie, bo jacyś ludzie, co się tak no, na Biblii opierali, jak się czuli na przykład w czasach, kiedy Hitler zajmował Europę, albo Napoleon, jak się czuli? Nie wiem, jak się czuli, pewnie się tak samo, czyli chodzili, mówili, o, koniec świata się zbliża, już jest prawie, już się zaczął. A Hitler to jest antychryst, tak zwany, nie? I no i co? I ono się okazało, że no nic właśnie, że 5 lat później już nie ma Hitlera, bo się zabił, Europa wróciła do normy i ciąg dalszy nastąpi. No i to jest przez to wszystko, że nie czytali Biblii dokładnie, najprostszych rzeczy, to co Jezus mówił na samym początku. To się musi stać, ale to jeszcze nie koniec, powiedział. No, to także dobra. Powstanie bowiem, mówi dalej, naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. Ciekawe, że o królestwach jest nie o republice, a nie o takiej, o demokracji. Powstanie demokracja przeciw demokracji. Wiecie, dlaczego nie ma nic o demokracji w tych wszystkich proroctwach, tylko ciągle są królestwa? Bo demokracja to jest taki mały wypierdek w historii ludzkości. W ogóle nie ma czegoś takiego jak demokracja pod tytułem, znaczy żeby to był trwały system. Te czasy, w których żyjemy, to jest taki wybryk natury, który krótko trwa i właśnie się kończy. Dlatego też ja się kiedyś myślałem, że no nie ma o królestwach, bo to taka ogólna nazwa wszystkich form rządów. A teraz dochodzę do wniosku, że to nie jest ogólna nazwa form rządów, tylko to są jedyne możliwe rządy po prostu, królestwa, bo władza autorytarna, taka no, zorganizowana jak królestwo, że jest coś jeden na górze i tak dalej, nie? Hierarchia, hierarchiczne. No, dochodzę do tego wniosku po obserwacji po prostu świata, jak wygląda i po tym, jak wygląda historia. Nigdy demokracja ani żadne republiki nie trwały długo, to był taki okres przejściowy zawsze i kończył się fatalnie zawsze. Wszystkie demokracje się zawaliły z hukiem i zostawiły kraj zdemoralizowany, biedny, zadłużony i tak dalej, no. A potem byle pierwszy barbarzyński, jakiś taki prymitywny naród, zorganizowany jako królestwo właśnie hierarchicznie, przychodził i zajmował wszystko sobie bez problemu większego. Rzym tak upadł, po prostu się rozleciał. No i co? I to jest o królestwach, więc bardziej to wskazuje na to też, jeżeli tak jest, że to nie tak szybko nastąpi ten koniec świata. Już od razu się skończyła całe ten, no, takie ekscytujący początek odcinka, kiedy już będzie koniec świata, wszyscy myślą, kiedy? Już widzę, że jest. No chyba właśnie nie jest. No, jak tu naprawdę chodzi, że powstanie królestwo przeciwko królestwu i to wszystko ma wrócić do jakiejś normalnej postaci, to musi chwilę potrwać, zanim się rozsypie Unia Europejska i te wszystkie demokracje zachodnie, no, bo one na razie dyktują warunki świata, ale właśnie to już jest ich koniec. Dobrze, nie szastem, dalej. to wszystko dopiero początek boleści, mówi Jezus, mówi dalej. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą na nienawiścią do was dla imienia mego przeze mnie. O, tak ma być. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Tak, to ma być norma też tu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, no to dziś. Przeto miłość wielu oziębnie. No to też dziś. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. To zawsze jest motyw przewodni we wszystkim, co jest we wszystkich tutaj zapowiedziach końca świata. To jest jakby motyw przewodni, że kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. W ogóle to jest jakieś podkreślane w Biblii, widzę. Gdzieś tam w Starym Testamencie jest napisane, że sprawiedliwy będzie żyć z wiary, ale jak się cofnie, to moja dusza w nim nie będzie mieć upodobania. No. Więc to wytrwanie do końca to jest ważne tu. I w odniesieniu końca świata też. No i dobra, ale tak konkretnie, no o, tu jest konkret. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi, o Królestwie Bożym, po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. I tutaj po tym fragmencie wielu chrześcijan właśnie rozpoznaje, czy to już jest koniec, czy jeszcze daleko. Według tego, co tu jest napisane, wszystkim najpierw ma być głoszona Ewangelia. I to też pokazuje to, że co, a co z tymi ludźmi w Afryce, co nigdy nie słyszeli? No właśnie, co się Bóg chce upewnić, żeby najpierw wszyscy słyszeli, a potem dopiero może być koniec. Dlaczego tak jest właśnie, to ja nie wiem do końca, ale tak jest. No to, także można sprawdzić, czy już wszyscy wiedzą. No i wychodzi na to, że już chyba wszyscy wiedzą. Znaczy, jeszcze są jakieś egzotyczne języki, ja sobie ostatnio sprawdzałem na Wikipedii, są takie języki, którymi mówi nawet jedna osoba. No to akurat najmniej popularny język, bo reszta już wyginęła i umarła. I były dwie, ale jedna sobie tam umarła i została jedna osoba, co mówi językiem. Ale jest dużo języków, którymi mówi 100 osób, 1000 osób, takie tam. No więc ja nie wiem, czy to też ich dotyczy, ten fragment. No, że wszystkim narodom, no to niby wszystkim narodom, ale ja wiem, czy to są narody jak 1000 osób, to naród od razu. No, tak czy inaczej, ma to być. Ja bym powiedział, że ten warunek jest spełniony w tych czasach już. No, tym bardziej, że jest internet, co mnie językiem lingua franca jest angielski i te nawet narody, co się składają z 1000 osób i tak mówią po angielsku, więc im już automatycznie jest głoszona ta Ewangelia, bo każdy ma dostęp do niej. Odkąd jest internet, także no ten warunek to już się nie ma co powoływać, że o, a jeszcze nie przetłumaczyli Ewangelii na język na przykład. No więc w tym języku nie trzeba tłumaczyć, bo ten, który mówi językiem ten i tak mówi po angielsku, a dostęp do Biblii ma przez internet, więc ja mówię, myślę, że to okej. Okay. Także koniec świata jest możliwy, może być, jeżeli chodzi o ten warunek. I dalej. Ten fragment, co sam Jezus mówił. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. Kto czyta Daniela, oczywiście, niech uważa. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby coś wziąć z domu. A kto jest na roli, niech nie wraca, aby zabrać swój płaszcz. No i tak dalej. No, żeby uciekać po prostu. Bo wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. Do tego stopnia, że gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. No i wtedy mówi znowu, żeby ktoś wam, bym wam mówił wtedy, oto tu jest Chrystus albo tam, to nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. To też ciekawy fragment, bo on mówi... To jest argument, odpowiedź dla tych wszystkich, co mówią, na przykład, a poszedłem sobie do kościoła takiego i takiego, tam są cuda się dzieją, albo wizję ktoś miał i zobaczył tego i kogoś tam innego i uzdrowienie nastąpiło i czy to jest dowód, czy to nie jest dowód na to, że ta wiara albo coś jest autentyczne. No nie wiem, ktoś miał wudu się zajmuje i przez te praktyki wudu i zobaczył sobie postać, która miała oczy węża, a głowę chomika. I ta postać powiedziała, że uwierz we mnie, wielkiego chomika wszechświata i wtedy będziesz uzdrowiony. I był uzdrowiony. Cud! No. I teraz się ktoś przyjdzie do mnie i pyta, czy to nie oznacza, że skoro to działa, to jest prawdziwa religia i to znaczy, że ten wielki chomik wszechświata to jest jedyny, najwyższy Bóg i tak dalej. No więc oczywiście nie oznacza, jak tu mówi właśnie ten fragment, że powstaną też i fałszywi mesjasze, fałszywi prorocy, będą czynić wielkie znaki i cuda. I co z tego? No nic z tego właśnie, bo to jeszcze o niczym nie świadczy. No i to nie jest takie proste, teraz, bo teraz człowiek się zastanawia, no to skąd ja mam wiedzieć, w co ja mam wierzyć, skoro jeżeli ktoś robi cuda albo uzdrawia, to nie wiadomo, czy to jest fałszywy dalej uzdrowiciel, czy prorok, czy nieprawdziwy. No, no to może nie jest takie proste jednak, nie? Bo jak tu widać, to nie jest aż tak proste, bo to się dzieje, żeby zwieść nawet i wybranych. Czyli te wielkie cuda, znaki mogą, są przekonujące. No, nawet na tyle, że ci, co już są wybrani, i tak mają wątpliwość. No i co ja mam go odpowiedzieć? No nie wiem, no i tak trzeba się uczepić czegoś, no. Coś ostatecznie trzeba będzie przyjąć tak na wiarę. No, zawsze jakieś, choćby się nie wiem, jak bardzo chciało trzymać rozumu, logiki, to gdzieś zawsze będzie moment, gdzie trzeba będzie wybierać i nie będzie podstaw logicznych. No. Na przykład, no, dobrym sposobem, żeby uniknąć problemów, jest na przykład jedno założenie, że trzymasz się Biblii. To jest takie założenie trochę nielogiczne i takie a priori, więc niby bez sensu, rozumowo myśląc, ale no jest ryzykowne, no powiem tak. No. Ale czy to ryzyko się opłaca? Opłaca się, jeżeli się okaże, że Biblia faktycznie mówi prawdę i jest od Boga i należy jej wierzyć. I że Bóg ją potwierdza. No, dlatego najważniejsze, myślę, najważniejszym zagadnieniem w życiu, no, a właśnie, no, a jeżeli już się raz wierzy w Biblię, to to rozwiązuje większość problemów, tak naprawdę z tym rozróżnianiem, co jest prawdą, a co nie. Dlatego, jak dla mnie, może inni inaczej uważają, ale dla mnie osobiście, może to komuś przyda, co mówię, więc mówię dlatego, no, może i dlatego ja uważam, że najważniejszym problemem, najważniejszą decyzją właściwie do podjęcia jest to, czy wierzyć tej Biblii, czy nie wierzyć tej Biblii, tej tu. Dla tych, co się zdecydują zaryzykować i jednak uwierzyć, albo może, no nie, to nie, końca, nie do końca jest takie ryzyko, no bo zakładając, że to Bóg jest autorem w jakiś tam sposób tej Biblii, to on się do tej Biblii przyznaje, więc to się niby powinno dać zauważyć i wykryć. No i u mnie się to sprawdza, rzeczywiście daje się to zauważyć i wykryć, bo no, te wszystkie okoliczności, które się dzieją w życiu, wszystkie skierunkują się tak, jakby kierowała nim jakaś siła, która chce potwierdzić to, co jest w Biblii napisane. Inaczej mówiąc, po prostu mówiąc, Bóg potwierdza mi, że to jest jego książka. No, ale to jest dosyć subiektywne, dlatego to nie jest dla nikogo dowodem i każdy musi sobie sam sprawdzać. I dobrze, każdy powinien sobie sam sprawdzać. Nie powinno wcale być, uważam, czegoś takiego, że jest jeden dowód na istnienie Boga, albo istnieje dowód matematyczny, który potwierdza, że Pismo Święte jest od Boga i już. I wszyscy muszą uwierzyć, albo są nielogiczni. No właśnie nie. I ja się cieszę chyba, że tak jest, bo to wprowadza dalej ten element człowieczeństwa do naszego życia, że to nie wszystko naprawdę się sprowadza tylko do logiki i rozumowania, aczkolwiek na tym się musi opierać. Musi się na tym opierać, tak, na logice i rozumowaniu zawsze. Tyle, że mówię, to nie jest wystarczające. Rozum, logika, rozumowanie to jest warunek konieczny, żeby odkryć prawdę, ale niewystarczający niestety. I mnie to trochę z jednej strony martwi, z drugiej strony mnie cieszy, bo jak mówię, martwi mnie dlatego, że nic nie jest na całkiem pewne i trochę czy zawsze będzie się miało wątpliwości. Z drugiej strony to jest dobre, bo czyni z życia coś fajnego, prawdziwego, coś większego niż tylko jakieś zero-jedynkowe rozważania, które zawsze muszą prowadzić do tych samych wniosków u każdego. Znaczy więc nie jesteśmy dzięki temu robotami. Nie jesteśmy komputerami i też fajnie. No. Powiedziałem swoje zdanie na ten temat. I teraz miało być o końcu świata, a ja gadam jeszcze ogólnie. No właśnie tyle jest o końcu świata. No i dobrze, koniec świata. No ja myślę, że coś mówi o końcu świata, ale najważniejsze jest to, co mówi tu. Potem jak już opowiada, jest o tym mówi na końcu tak. O tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko sam ojciec. Nikt nie wie, nawet syn nie wie. To też ciekawy argument dla tych, co uważają, że Jezus jako Syn Boży i Bóg, to są jednością w tym sensie, że to jest ta sama osoba, tylko się inaczej pokazała. Zmienia się, nie? Tak się taka... Jak czarodzieje w Harrym Potterze, nie? Tutaj jest, prawda, kotem, a tu człowiekiem się zmienia. No więc no najwyraźniej nie, bo jeżeli jest coś, czego syn nie wie, a ojciec wie, znaczy, że to są jednak różne osoby. Na pewno, już na 100%, no nie da się tego inaczej rozumieć. No niemożliwe jest, że jak się nagle ojciec zmienia w syna, to nagle czegoś nie wie, co wiedział wcześniej, a potem jak się zmienia z powrotem, to o, znowu wie. Bez sensu, nie? Także tego nikt nie wie. Dlatego wszystkie przepowiadania końca świata, kiedy nastąpią, od razu wiadomo, z powodu tego, co tu jest napisane, o ile wierzyć Jezusowi, że miał rację, od razu wiadomo, że to są bzdury. Bo tego się zrobić nie da, zwyczajnie, z tego powodu, że nie tyle, że brakuje komuś umiejętności, czegoś nie rozumie, tylko że tego nikt nie wie, zwyczajnie, i nie da się tego wiedzieć. No, gdyby się to dało wiedzieć z czytania Biblii, wielkiej mądrości i czegoś tam, kodów Biblii, to czemu sam Bóg by o tym nie wiedział? Znaczy nie, no Bóg akurat wie, no, a Jezus by nie wiedział? To chyba dziwne, nie? Albo inaczej, albo byłaby taka sytuacja, że załóżmy, że to świadkowie Jehowy podają datę, jakieś tam 13 października 2015, załóżmy sobie wymyślili i mówią, a wiemy, odkryliśmy z Biblii. Wtedy będzie koniec świata, przyjdzie Jezus wtedy, dokładnie w tym dniu. O godzinie 15:35, w porze lunchu przyjdzie. No to by była sytuacja, kiedy świadkowie Jehowy wiedzą coś, czego nie wie Jezus, Mesjasz, Syn Boży i tak dalej, który właściwie z Bogiem ma kontakt, wydawałoby się lepszy, a jednak nie wie. No, nie mówię, to nie jest powód, że to od razu jest powód, żeby nie wierzyć komuś takiego. O, takiemu, kto podaje datę dokładną. No i kropka. Ale to nie znaczy, że nie da się wyczaić, kiedy się to już będzie działo. I to jest właśnie kluczowa rzecz odnosząca się do proroctw, którą większość ludzi przegapia. Ludzi, którzy się starają odkryć, czy tam już jest koniec świata, kiedy będzie, przegapiają to, że te proroctwa nie są napisane, te wszystkie liczby tutaj w Biblii, po to nie są napisane, żeby ustalać datę. One są napisane po to, żeby wiedzieć, że to się dzieje, kiedy się to już zaczyna dziać. Proroctwa w Biblii są tak, jak tutaj Jezus mówił, zapytany o koniec świata. Pierwsze, co powiedział, to powiedział: baczcie, żeby ktoś was nie zwiódł. I po to są właśnie te proroctwa. Nie żeby ustalać, kiedy co dokładnie, bo to co cię to obchodzi? Nie twoja sprawa to jest, tylko żebyś wiedział, jak to się dzieje, żeby cię ostrzec i pomóc ci w praktyce. W tym, żebyś się na przykład nie dał zrobić w konia, w bambuko, przez kogoś, kto ci podaje datę i mówi: Jezus się pojawi tutaj o poranku pod Świebodzinem, prawda? I tam przyjedź teraz i czekaj, i stój. No, a potem jak się okaże, nie przyjechał, to ktoś ci powie, że no przyjechał, tylko był niewidzialny, ale powiedział mi na ucho, że masz zrobić to, to, to i tamto. No to ja ty będziesz potem jak głupek robił wszystko, co ci jakiś facet będzie mówił, bo powiedział, że ci niewidzialny Jezus do niego przyszedł i powiedział. No. Więc ludzie, no, nie dajcie się robić w konia. I to tak naprawdę nie jest aż takie. Nie są takie przykłady, które pokazują tylko głupotę ludzi, bo to nie jest kwestia głupoty. Czasami się mówi, nie da wiedzieć czegoś na pewno. I trzeba w coś uwierzyć i zaryzykować. Więc ci ludzie, którzy no mniej tam wiedzą, nie znam się na Biblii, zawsze muszą kogoś sobie brać, komu będą ufać. I czy to będzie jakiś Martin Lechowicz, czy ojciec Rydzyk, no to o tym decyduje wiele czynników. No, dużo przypadku też w tym jest, no ale no co mogę powiedzieć? Nie mogę im zarzucać tego, że oni z braku wiedzy uciekają do kogoś, komu chcą zaufać. Do kogoś, kto im poda datę, kto im powie, jak mają myśleć. No, no nie mogę wymagać od wszystkich ludzi, żeby byli wykształceni, mądrzy, rozumni, z wykształconym mózgiem, bardzo intelektem i wszystkim. Także mówię to po to, żeby tak nie nabijać się aż tak do końca z tych wszystkich ludzi, co wierzą świadkom Jehowy na przykład, którzy 17 razy czy ileś zmieniali już datę końca świata, bo im nie wychodziło ciągle. Na końcu stwierdzili, że Jezus jednak przyszedł, tylko był niewidzialny. Naprawdę tak powiedzieli. No, a teraz znowu podałem daty czegoś następnego. Ja już nie wiem, czy nawet co nie podałem. No, ale naprawdę mogliby se darować. Nie wiem, po co w ogóle podawać te daty. Wyraźnie w Biblii jest napisane. Ja nie wiem, jak oni tą Biblię czytają. Z tego chyba nie wycięli tego fragmentu, gdzie jest napisane, że o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani syn, ani ojciec. Chyba że oni przez to zdanie rozumieją, że o dniu i godzinie nikt nie wie, ale o roku już może wiedzieć. No coś mi się nie zdaje, że to o to chodzi w tym zdaniu. Ale nie będę polemizował właściwie, bo po co tracić czas. Dobra, no i No i tutaj właściwie to Jezus podkreśla, że nie wiadomo, kiedy to będzie. Jeszcze tutaj mówi takie zdanie. To zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, ukraść skuter na przykład, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać swojego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, ciągle bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. To jest wniosek ogólny, że co dotyczy końca świata. A teraz już o samym końcu świata. Koniec świata. Jak będzie wyglądał w ogóle? Tak ogólnie te porady, co dał Jezus, to one nie mówią w ogóle o kiedy będzie koniec świata. Aha, jeszcze sobie przypomniałem jeden fragment. Na początku Dziejów Apostolskich, znajdę szybciutko, pyk, znajduję, jestem dobry w znajdywaniu. I znalazłem na początku Dziejów Apostolskich, kiedy Jezus ostatnia rzecz, kiedy ostatnie spotkanie z uczniami, zanim sobie pofrunął tam do nieba, to z nimi rozmawiał. I oni się zeszli, tu jest na początku samych Dziejów Apostolskich napisane, gdy oni wtedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Ci to ciągle chcieli wiedzieć daty, kiedy co będzie. I rzekł do nich tak: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego i tam będziecie z moimi świadkami i róbcie, co do was należy. Inaczej bym powiedział, to nie wasza sprawa, kiedy będzie to i tamto, wy się macie zająć tym, co macie się zająć. I weźcie się za to i przestańcie zawracać głowę. Mniej więcej. I właściwie to by był dobry odcinek o końcu świata, jakbym teraz skończył i powiedział wam, ludzie, przestańcie sobie zawracać głowę pierdołami, szukać końca świata i myśleć, czy to chipy, czy nie chipy już wskazują na to, że już o, koniec świata będzie. Bo to nie wasza sprawa jest tak naprawdę. Wy macie dbać o to, o co macie dbać, co do was należy. No. A co do was należy, jak nie wiecie, to się może najpierw dowiedzcie, co do was należy, po co wy tu żyjecie, po co jesteście, co wasze życie znaczy, co ma zmienić w czyimś życiu. Najpierw, a potem się można zastanawiać nad końcem świata. Ale załóżmy, że ludzie, którzy mnie słuchają, już wiedzą, już co mają robić w życiu i oni już to wiedzą. I tak z ciekawości by chcieli wiedzieć jeszcze o końcu świata. Na przykład, żeby go nie przegapić, albo żeby przygotowywać się, jak już się będzie zbliżać. Dobrze, załóżmy. No to dobra, okej. Jak ja pierwszy raz dostałem Biblię w ręce, to pierwsze co zacząłem czytać, to była Apokalipsa. Oczywiście, Apokalipsa. I ja się później też dowiedziałem, że dużo ludzi takich do mnie podobnych też taki odruch ma, nie? Jak już dostają Biblię i już im się zachce czytać, to pierwsze co zaczynałem to przepowiednie z Apokalipsy. No ja się zastanawiam dlaczego. No nie wiem dlaczego, za dużo filmów pewnie, nie? I jakichś o końcach świata. Albo taka zwykła ciekawość. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Normalne to chyba jest. Poza tym jest to w miarę bezpieczne, bo jak się czyta Apokalipsę, pierwszy raz nic nie czytając wcześniej, to się nic nie rozumie kompletnie z tego. No jest, jak ja to przeczytałem, to mnie to tak rozczarowało mnie to. Po pierwsze, tam nie było żadnych dat właściwie. Ani nie było tam jakichś super sensacyjnych rzeczy niespodziewanych. Nie było tam nic, co ktoś by ukrywał przede mną jakiegoś. Kurde, se myślę, o co tyle hałasu jest w ogóle. No. I już nie mówiąc o tym, że większość w ogóle nie zrozumiałem, bo tam jest dużo odniesień do Biblii, do reszty Biblii, którą trzeba znać, żeby w ogóle się orientować, o czym tam, który fragment mówi mniej więcej. No. Także możecie sobie przeczytać objawienie. Jak nie znacie Biblii, to nic nie zrozumiecie, więc... No, ale zawsze warto wiedzieć, nie? Po przeczytaniu całości Biblii, jak się znowu na końcu czyta objawienie, to już trochę się wyjaśnia. Ogólne koncepcje są zrozumiałe już. Dobra, ale większość rzeczywiście tego, co o końcu świata można wiedzieć, znajduje się w Apokalipsie, czy w objawieniu świętego Jana. Ostatnia księga w Biblii na samym końcu jest. Łatwo znaleźć. Oprócz tego... Wskazówki różne są też i w Starym Testamencie, w różnych miejscach. W księdze Ezechiela, w proroku Ezechielu, na końcu jest wizja świątyni, która będzie w przyszłych czasach. I to też jest właśnie, no może to nie jest o końcu świata, ale jest o przyszłości jakiejś tam, nie? Może to jest... No jest o czasach blisko końca świata, chyba coś takiego. w księdze Daniela jest dużo. Tam jest dużo proroctw o przyszłości. Tak. I właśnie najwięcej jest w objawieniu Jana, Apokalipsie inaczej, i w księdze Daniela. W księdze Daniela jest dosyć dużo i nie ma sensu tego czytać, ale jest jeden fragment taki dosyć najczęściej właściwie stosowany do różnego rodzaju obliczeń. Niech go przeczytamy sobie, ocencie, czy da się z tego coś wyliczyć, czy nie. Na przykład, kiedy będzie koniec świata, najczęściej wylicza się z tego fragmentu. On jest krótki dosyć. No, więc wyliczyć to można na wiele sposobów i to na wiele sposobów w istocie się rzeczy się wylicza. To dochodząc do mniej lub bardziej absurdalnych wyników. No, znaczy, o tyle już jest dobrze, że te sposoby wyliczenia końca świata, z których wynika, że już dawno temu był koniec świata, a myśmy nie zauważyli, no to wiadomo, że one już są nieprawdziwe i można je spokojnie wykreślić i zająć się szukaniem nowych, jeszcze głupszych sposobów liczenia. Ja no, może nie są takie głupie, jednak naprawdę nie ma w ogóle możliwości weryfikacji tego, który sposób liczenia jest dobry, a który nie. To znowu taka zabawa głupiego, bo niby wyliczyłeś wszystko dobrze, tyle, że zrobiłeś tam po drodze tyle założeń, z góry już przyjętych, arbitralnych zupełnie i niesprawdzalnych, że cały wynik to jest właściwie no, bez sensu jest. No. Możesz przyjąć, możesz odrzucić i tyle, ale nie masz żadnych podstaw w ogóle, żeby wierzyć, nie wierzyć. Bez sensu taka zabawa, jak dla mnie. No dobra, ale to się zaczęło tak, że cała historia od tego, że był sobie Daniel i się modlił. I opisuje potem, co się działo tak. Gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż Gabriel. Ten Gabriel, co na filmach jest ciągle. Ten z filmów, ten. Którego przedtem oglądałem w widzeniu. A, miał wizję z tym ten, a potem przyjął na żywo mu Gabriel. Przybył i rzekł do mnie: Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie. No i żeby zrozumieć, no tak. I on wytłumaczył mu jakąś wizję, co Daniel miał wcześniej i mówi tak. 70 tygodni wyznaczono twojemu ludowi i twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość. I potwierdzi się widzenie i prorok i najświętsze będzie namaszczone. Taki nazwę. Najświętsze będzie namaszczone. Najświętsze będzie namaszczone w polskim tłumaczeniu jest z dużej litery, najświętsze, co jest oczywiście błąd, bo w hebrajskim nie ma rozróżnienia na dużej i małej litery, więc to jest od razu już, widzicie, już się zaczynają przekłamania, nie? Już nawet na poziomie tłumaczenia, bo ktoś walnął najświętsze. Może by podkreślić, że to chodziło o kogoś, o to, o osobę najświętszą, no ja mieszam z tym, nie wiem, nie wiem. Przeto wiedz i zrozum, dalej mówi ten anioł, wyjaśnia. Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu, aż do pomazańca księcia, jedno słowo, jest 7 tygodni. W ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. A po 62 tygodniach, znowu, pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, potem nadejdzie jego koniec, powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. Nic tylko wojny, spustoszenie. I teraz ważny fragment. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Kropka. I to jest całe proroctwo, na podstawie którego wyznacza się, głównie na podstawie tego wyznacza się, kiedy, jaki koniec świata będzie. No więc nie wiem jak wy, ale ja widzę, że tu jest zdecydowanie za mało danych, żeby cokolwiek wyliczyć. Pierwszy problem, który się pojawia, to co to są te tygodnie? Co to jest tydzień? Dosłowny tydzień? Czy to jest to, że jeden dzień robi za jeden rok symbolicznie? Czy w ogóle nieokreślona długość czasu? Albo określona, tylko nie wiadomo jaka? No więc problem. Może to jest miesiąc, jeden dzień, a tydzień to jest 7 miesięcy. Ale może to być miesiąc hebrajski, czyli księżycowy, 28 dni plus minus, albo taki gregoriański, 30, albo a jak luty to 28. Więc właśnie, i to są te problemy, których się nie da rozwiązać, bo nie wiadomo zwyczajnie. Nie wiadomo i już. To, co jest ważne o tym proroctwie, to to, że ono już się raz wypełniło. Na 100% się już wypełniło i rzeczywiście się wypełniło tak, jak tu jest napisane, co jest dosyć szokujące faktycznie, bo no, jest to szok, jeżeli ktoś ci tam wyznacza, kiedy co się będzie działo w odstępach czasu wyznaczonych, no, bo co prawda tutaj się nie wiadomo do końca, co to jest tydzień, ale odstępy czasu są wyznaczone, więc wiadomo, że tutaj 72 tygodnie, to taki sam czas będzie potem drugie 72 tygodnie i potem będzie jeden tydzień, to będzie taki czas. No to wiadomo, że są takie odstępy, nie wiadomo tylko, jak szerokie są te całe przedziały. Ale to się wypełniło, jak to się wypełniło do tej pory? Wypełniło się. Ten początek, o którym tu jest mowa, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu, to mowa jest o dekrecie Cyrusa. Cyrus był władcą Persji, czy Medo-Persji, czego on był władcą, już teraz mi się pomieszał. Persji, perski, tak? Medo-Perski? Cyrus był... W każdym razie on był jednym, zresztą to tylko kwestia nazewnictwa, bo to jest ciągle ten sam obszar, tylko to wielkie imperium się tam zmieniało nazwy, tych co byli u władzy, miesza z tym. W każdym razie był Cyrus, był dosyć wielki, wielki, potężny monarcha, przywódca taki duży, wielki, wielkiego formatu, z dużym powodzeniem sobie tam poczynał. I on wydał rozporządzenie, że Jeruzalem ma być odbudowane. I od tego momentu liczy się też i to proroctwo, aż do pomazańca księcia. Co to jest pomazaniec książę? Mesjasz. To też jest jeden z bardzo mocnych dowodów wskazujących na to, że Jezus był Mesjaszem. Pojawił się wtedy, kiedy się miał pojawić według tego proroctwa. No, jakoś tam liczonego w tych tygodniach. No. I też chyba na podstawie tego można wyliczyć, kiedy się tam urodził ten Jezus tak naprawdę. I chyba to wyliczenie wygląda dobrze i wiarygodnie z tego, co pamiętam. A nie przygotowałem się. No i tutaj powinienem dać właśnie wykres, tutaj data taka. Ale mi się nie chce, nie chce mi się, bo po pierwsze nikt tego i tak nie zapamiętuje, te wszystkie daty, co się daje w takich wykładach. Po drugie, na co to komu? A po trzecie, każdy se może i tak znaleźć w internecie, jak ma ochotę. No. No i potem znowu po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity, go nie będzie, Lud księcia, no to było odniesienie do jego śmierci, potem lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię. Rzeczywiście w roku 70 ten, kto wkroczył, kto to był? Zapomniałem. No wódz rzymski w każdym razie był to, który zrównał Jerozolimę z ziemią, zniszczył świątynię i od tego momentu Żydzi byli rozproszeni po świecie i nie mieli swojej ziemi, na której mogli mieszkać, aż do roku 1950 któregoś, kiedy wrócili właśnie do Jerozolimy. Dlaczego to o tym w ogóle mówię? Bo bym nie mówił, jakbym nie miał powodu. Otóż dlatego mówię, że niedawno znalazłem znowu w internecie jedno z tych właśnie wyliczeń, kiedy ma być koniec świata. I to było pierwsze od wielu lat, które widziałem, które miało sens. Autentycznie miało sens. A było ono zrobione na zasadzie analogii, dlatego miało sens, bo on ktoś sobie nie wymyślał, tylko wziął właśnie to proroctwo tutaj, które się już spełniło, wiadomo jak, i można było już na podstawie tego wyliczyć analogicznie. I spryciarz po prostu całe to proroctwo podstawił pod niego, pod słowo, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu, podstawił moment, kiedy Jeruzalem znowu zostało odbudowane w roku 1900, tam właśnie 50 którymś, od tego momentu. Znaczy, on tam dał dwie możliwe daty, które mogłyby pasować do określenia słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu, Jerozolimy. I rzeczywiście nie pomyślałem o tym wcześniej, ale faktycznie Izrael powstał znowu, więc jeżeli to po prostu miałoby się drugi raz spełnić, to od momentu powstania Jerozolimy, od odbudowy, rzeczywiście można by znowu liczyć ten czas i wskazywałoby na to, że faktycznie dałoby się wyliczyć znowu, kiedy ma być następny koniec świata. I tak, o tyle jest to sensowne, że opiera się na analogii do czegoś, co już się zdarzyło, więc jest podstawa temu wierzyć. Po drugie, właściwie to jest nienaciągane, bo faktycznie odbudowa Jeruzalemu tak samo jak wyglądało w tamtych czasach, że nie było Jerozolimy, znaczy była zrównana, była, no było miejsce, nie? Miejsce było, pustynia była, nikt tam nie mieszkał specjalnie. I potem nagle pojawiło się słowo o odbudowie i zostało odbudowane, tak jak tu jest powiedziane, z rynkiem, z rowami miejskimi. Więc jeżeli to samo miało miejsce w Izraelu, o nie wiem, nie znam historii na tyle, ale na to wygląda, że chyba rzeczywiście tak było, to dałoby się od momentu, tylko nie wiem jak ustalić ten moment, kiedy pojawiło się słowo o odbudowie, dałoby się znowu wyliczyć, kiedy będzie znowu pomazaniec, tylko tu jest napisane, że będzie zabity i go nie będzie, coś się nie zgadza z całą resztą, no i będzie koniec, tam spustoszenie i ten moment, kiedy na końcu zwłaszcza, kiedy będzie na jeden tydzień przymierze zawarte, w połowie będą zniesione ofiary i potem będzie koniec. Już taki koniec, koniec. No, także to obliczenie gdzieś tam znajdę. Pewnie ktoś już to słucha, wykuł, to znalazł. No, ktoś mi to podawał, to niech to gdzieś wklei w komentarzu, żeby ludzie mogli sobie popatrzeć, czy ich to przekonuje. Albo się móc przestraszyć. Ale tak jak mówię, gdzie indziej w Biblii jest napisane, że ta data jest nie do ustalenia i będzie zaskakująca. Więc o ile to może być prawidłowy sposób obliczenia tej daty, o tyle nie musi to być jedyny możliwy. Nie musi. Z trzeciej strony jest tutaj opisany w Biblii incydent, kiedy jacyś mędrcy ze wschodu przyszli i ustalili najprawdopodobniej na podstawie tego proroctwa Daniela właśnie, bo ono było sporządzane też na wschodzie. Oni mieli te teksty i najwyraźniej potrafili ustalić datę, kiedy przyjdzie Mesjasz. I potrafili ustalić miejsce, Betlehem, wiadomo było, to i Żydzi wiedzieli też, to było akurat było znane dosyć dobrze. I ustalili też i datę na podstawie tego proroctwa i zjawili się, i to byli ci, to co się nazywa, trzej królowie. Z tym, że w Biblii nie było ich ani trzech, ani to nie byli królowie, ale reszta się zgadza, że byli i daty się dowiedzieli. Więc to wskazuje na to, że jest możliwe obliczyć. Z tym, że no mało kto dał radę, no było ich tam, nie wiadomo, parę osób przyszło, jacyś mędrcy, im się udało, reszta nie wiedziała. Nawet nikt nie wiedział w Izraelu, którzy mieli najlepsze informacje na ten temat. Także możesz być takim wyjątkiem i ci się może uda. No, aczkolwiek masowo to na pewno ludzie wiedzieć nie będą, Jezus tak powiedział. Czy się zdarzy parę wyjątków, którzy ustalą? No może, no nie wiem, może to właśnie jest dobry sposób liczenia tego gościa, ale ja mówię, nie ma się co tak sugerować, bo nie musi być. Może być, i nawet jak wszystko dobrze wyliczył, to może nie być. Może być jeszcze inny sposób, alternatywny. Aha, i ważna rzecz w Biblii jest taka, że bywają proroctwa dosyć często, zaskakująco często w ogóle, które się sprawdzają wielokrotnie. Tak jak tutaj jest pierwszy przykład, to jest właśnie to proroctwo. Już było spustoszenie, jak to się tutaj było napisane? Obraz obrzydliwości, który stanie w świątyni. To się już wypełniło. I musi się stać przynajmniej jeszcze raz. Więc to jest dowód stuprocentowy na to, że proroctwa mogą się wypełniać wielokrotnie. I za każdym razem trochę inaczej, ale dalej zgodnie z tymi słowami się coś stanie. To jest dosyć niesamowite i po pierwsze, po drugie, no że w ogóle, że się raz proroctwo spełnia, to już jest niesamowite, że ktoś potrafi przepowiedzieć, że będzie coś w przyszłości. To jest przecież nie do zrobienia. Jak to się dzieje? Ja nie wiem, jak to się dzieje technicznie. To mnie to wykracza poza rozum. To jest nielogiczne. To nie powinno mieć miejsca, a jest, no. I co jeszcze? No i ten... że jak to się dzieje, no właśnie, że się sprawdza drugi raz, powtórne sprawdzanie się proroctw pozwala już ludziom, którzy żyją w tych czasach, dużo lepiej przewidzieć, co się będzie działo. I to już tak naprawdę przewidzieć na zasadzie, że co do daty nawet, co do jakichś tam szczegółów w miarę technicznych też. Bo już mają analogię, już wiedzą ten pierwszy przykład. Chociaż ona może być myląca też, może być bardzo myląca. Dobra. Tyle co do Daniela. A teraz scenariusz końca świata najważniejsze. 45 minut dopiero teraz jest najważniejsze. Wow, jak wszyscy śpią. Bez sensu.